Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć Andrzej.
Dobry wieczór. Słyszysz nas, to się cieszę, że nie mamy w tej chwili żadnych problemów. Witamy, ja tylko spojrzę na twój podpis. Pozwolisz, że go zmienię, żebyś nie był Krzysztof Rubikon, czyli rozumiem pseudonim artystyczny.
No tak to nazwijmy, tak.
Już jest prawidłowo Krzysztof Prasał, a tak naprawdę powinniśmy ten podpis jeszcze rozwinąć. Przed chwilą widzieliśmy materiał filmowy. Nie wiem, czy to z twojej ucieczki z więzienia legendarnego Alcatraz, czy to była przygoda. To oczywiście była przygoda, ale mimo wszystko przygoda, która wymaga dużo odwagi. I dzisiaj ta odwaga się przyda może, bo będziemy zadawali ci trudne pytania, a pewnie ty będziesz musiał odważnie na nie odpowiedzieć. Jesteśmy pływakami, nie ekonomistami, ale właśnie chciałbym, żebyś ty, nasz masters, nasz pływak, nas albo uspokoił, albo ostrzegł, żebyśmy bezpieczniej czy w sposób mądry myśleli o naszych pieniądzach. Ja tylko jeszcze powiem, że Krzysztof Prasał jest prezesem zarządu domu inwestycyjnego Xelion, naszym mastersem zaufanym, mastersem, który zaraz podzieli się swoją wiedzą z państwem. Co może stać się z naszymi pieniędzmi zgromadzonymi w bankach, jeżeli takie posiadamy na lokatach czy na naszych kontach osobistych? Czy jest jakieś ryzyko, które może zagrażać tym pieniążkom, tak jak swego czasu w 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam, mieliśmy taki incydent cypryjski, gdzie rząd zainkasował, zatrzymał trochę tych pieniędzy mieszkańcom Cypru i w ten sposób chciał się ratować w kryzysie. Czy te pieniądze są nadal bezpieczne? Czy te nasze pieniądze są bezpieczne, Krzysztof?
No, krótka odpowiedź na tak postawione pytanie jest jedna. No, tak, są bezpieczne i tutaj pewnie moglibyśmy zakończyć to moje wystąpienie, ale ponieważ mnie prosiłeś o odważną i szczerą odpowiedź, to może pozwól, że przeformułuję to pytanie, bo warto zadać sobie pytanie, jak bardzo są te środki bezpieczne, no, o stopień bezpieczeństwa tych środków, bo czy bank może upaść, czy może nam wszystkim, znaczy nie wszystkim oddać pieniądze, no oczywiście, że może. Tak jak każda firma może upaść, również może upaść bank, więc to tego się nie da wykluczyć. Z drugiej strony, okej, czy mamy zatem, no, czego się obawiać, czy to jest rzeczywiście jakieś realne ryzyko? No, w mojej ocenie wydaje mi się, że nie mamy się czego obawiać, możemy jednak spać spokojnie, bo i tutaj takie trzy argumenty bym pewnie znalazł na obronę takiej tezy, czy takiego przekonania, bo ja w to głęboko wierzę. No po pierwsze, polski sektor bankowy jest wyjątkowo mocny. To znaczy polskie banki w zdecydowanej większości, bo oczywiście nie wszystkie, ale w zdecydowanej większości mają zdrowe bilanse, silną bazę kapitałową. I w szczególności ta baza kapitałowa ma tutaj znaczenie, bo banki oprócz środków klientów mają też swoje pieniądze, dużo swoich pieniędzy, to jest ten kapitał, którym w przypadku problemów w pierwszej kolejności się ratują, czyli wykorzystują go do pokrycia strat. Więc no tutaj polskie banki się wyróżniają na tle europejskim. To jest też warte podkreślenia. Naprawdę dzięki, nie wiem, ostrożnemu zarządzaniu, dużej zyskowności sektora, polityce dywidendowej, również KNF-u, który nakazywał budowanie tych kapitałów w bankach, no jesteśmy przygotowani teraz do takie scenariusze stresowe, szokowe, czyli właśnie wystąpienia szoku makroekonomicznego, na przykład skokowego wzrostu bezrobocia, recesji. No, wydaje mi się, że z tym będziemy się teraz właśnie mierzyć, więc polskie banki są systemowo dobrze do tego przygotowane. No, druga sprawa, tak już bardziej przechodząc do konkretów, tak dla finansów osobistych, no to jeżeli bank nawet upadnie, załóżmy, że nawet jakiś bank upada, to pamiętajmy, że do 100 tysięcy euro mamy te środki zagwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancji. 100 tysięcy euro to jest 450 tysięcy złotych, no, nawet do 460 w tym tygodniu to już się wahało, tysięcy złotych, więc no prawie pół miliona. Więc jeżeli, i to jest kwota, która dotyczy inwestycji czy też oszczędności zdeponowanych w ramach jednego banku. Czyli jeżeli mamy 2 miliony, ale rozłożone porówno w czterech bankach, to nadal możemy spać spokojnie, bo gdzieś jest, mieści się każdorazowo w tym limicie per instytucja 100 tysięcy euro. Więc no jeżeli jesteśmy, należymy, czy mamy słuchaczy, którzy należą do takiego grona szczęśliwców, a w Polsce takich osób jest około, są różne szacunki, od 500 do 600 tysięcy, więc no wcale nie aż tak dużo. Pozostałe osoby albo w ogóle nie mają oszczędności, albo mają je zdecydowanie w mniejszej wysokości. No to jeżeli jesteśmy takimi szczęśliwcami, no to warto rzeczywiście zadbać o to, żeby te środki właśnie były odpowiednio rozłożone. No to też jakby my często też widzimy to po naszych klientach, tak obserwując zachowania, to nasi klienci również często zgodnie z tą zasadą dywersyfikacji, czyli nie wkładania wszystkich jaj do jednego koszyka, również rozkładają te depozyty pomiędzy różne banki. Więc to też wydaje mi się, że to jest taki drugi ważny argument. A trzeci, to jest chyba najważniejszy w chwili obecnej, wydaje mi się, to no, jeżeli założymy, że gospodarka to pewien organizm, to system finansowy, w szczególności banki, są takim krwiobiegiem. Tak, krew transportuje w organizmie życiodajny tlen do komórek w całym ciele, tak banki są takim pasem właśnie transmisyjnym, który dostarcza gospodarce pieniędzy, czyli tam, gdzie są potrzebne, tak żeby ten organizm mógł funkcjonować. I to troszeczkę tłumaczy, dlaczego w chwili obecnej banki centralne, regulatorzy, rządy robią wszystko, aby wesprzeć również sektor bankowy, bo to są, prawda, decyzje polityki monetarnej, stopy procentowe, skupy obligacji, również różne pakiety impulsów nadzorczych, tak jak w Polsce nasz nadzorca też się do tego w ten sposób odniósł. Więc to jest dobra wiadomość, bo to pokazuje, że też te banki nie są same sobie pozostawione, tylko mają teraz olbrzymie wsparcie instytucji publicznych.
Krzysztof, szczerze to uspokoiłeś mnie i to bardzo, mam nadzieję, że naszych widzów również, ale też bardzo przystępny sposób wytłumaczyłeś. Ale mam drugie pytanie, my czujemy się bezpiecznie po twojej wypowiedzi, ale czy banki czują się bezpiecznie? To znaczy, czy my, mając kredyty mieszkaniowe na przykład, czy inne, nie jesteśmy w pewien sposób w tej chwili dużym ryzykiem dla banku? To znaczy, czy bank nie boi się, że przestaniemy te kredyty spłacać, bo dobrze wiemy, że tak może być?
No, oczywiście to jest, no, banki muszą teraz wykazać się też pewną elastycznością w obsłudze tych klientów, w podejściu do klienta, bo zadaniem każdego banku, bym powiedział, w chwili obecnej jest przede wszystkim właśnie ochrona tego portfela kredytowego, tych obecnych klientów, firm, korporacji. To jest najważniejsze zadanie dla banku i banki już zmodyfikowały swoje podejście właśnie do ich sytuacji, również swoich klientów, czy też korporacji, czy też konsumentów, tych klientów detalicznych. I tutaj przygotowały szereg takich niestandardowych narzędzi wspólnie razem z nadzorcą, więc tak z takich najbliższych nam, no bo większość pewnie osób, które tutaj nas ogląda, może mieć kredyt hipoteczny, między innymi takie lub inny rodzaj kredytu, no to wprowadzono takie tak zwane moratoria na spłatę rat kredytu, więc jakby no banki też no nie chcą doprowadzić do tego, żeby ten klient upadł, czyli ogłosił upadłość, stracił możliwość regulowania, więc jakby no też reagują w ten sposób, że właśnie zawieszają teraz spłatę tych rat kredytów. Mhm. W przypadku dużych firm też no, można powiedzieć tak z automatu niemal, że jest wydłużona dostępność kredytów obrotowych czy transakcyjnych, dzięki temu te firmy mają no, możliwość przetrwania, a to jest szalenie istotne, bo to firmy według mnie są kluczowe tutaj, jeżeli chodzi o to, jak my wyjdziemy z tego kryzysu, znaczy ta kondycja przedsiębiorstw jest kluczowa, bo jeżeli się uda utrzymać na powierzchni jak najwięcej firm, to wtedy będziemy mieli zdecydowanie mniejszy problem z rynkiem pracy. Będziemy mieli zdecydowanie mniejszy problem z bezrobociem. rynek w pewien sposób pochodną kondycji przedsiębiorstw. Więc to jest...
czyli znowu ci przedsiębiorcy będą wtedy dostarczali tlen do tych banków, jeżeli przetrwają. A jak nie przetrwają, to nie będzie tych tętnic, które będą tłoczyły ten tlen. Tak to mam rozumieć, tak?
No, to jest obieg zamknięty dokładnie, więc, więc banki rozpoczęły swoje działania jakby we własnym zakresie. To już się zaczęło w połowie marca, dość szybko. Zostały takie wspólne cele sformułowane i wszystkie banki właśnie w Polsce zaczęły to realizować, każdy odrębnie w stosunku do swoich klientów oczywiście, a dodatkowo teraz wraz z tarczą tą antykryzysową pojawiły się dodatkowe środki, dodatkowe instrumenty właśnie dostarczane przez sektor publiczny, środki krajowe, unijne, prawda, do dyspozycji jest ponad 120 miliardów preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych, więc no tutaj rzeczywiście idą olbrzymie pieniądze właśnie, to co powiedziałem, to rządy, regulatorzy robią wszystko, żeby wesprzeć teraz gospodarkę, no bo zdają sobie sprawę, że to jest kluczowe.
Miałem jeszcze takie przemyślenia ostatnio, bo chciałem sobie kupić parę rzeczy, między innymi komputer, aparat fotograficzny, a może jeszcze jakieś inne dobra materialne. I sobie pomyślałem, że zaczekam. Straszą kryzysem, kiedy będzie kryzys, to prawdopodobnie ci producenci będą musieli obniżać ceny, żeby w ogóle ktokolwiek kupił te towary, bo ten popyt będzie zdecydowanie mniejszy. Czy ja jako taki normalny Polak funkcjonujący w społeczeństwie dobrze myślę, czy mam zaczekać jeszcze trochę, żeby te ceny spadły i wtedy stać mnie po prostu będzie na więcej i nie będę musiał bać się o to, że tych pieniążków mam coraz mniej, tylko tak naprawdę będę miał coraz więcej, im kryzys będzie się bardziej pogłębiał.
Znaczy, to jest, że bardzo dobrze kombinujesz, bardzo dobrze jakby myślisz, bo jest takie nawet powiedzenie rynkowe, giełdowe, że w czasach kryzysu właśnie cash is the king, tak? Czyli no ta, ten, kto ma kasę, rzeczywiście rządzi, rozumianą jako gotówkę, czyli ten, kto jest przy pieniądzu, nie ma kredytów, ten jest wygrany w dobie kryzysu, więc no, zdecydowanie no, w przypadku takiej sytuacji kryzysowej będziemy mieli dopasowywanie też właśnie popytu i podaży poprzez ceny, czyli no, te ceny będą spadały, bo popyt na nie będzie mniejszy.
Czyli możemy stać się bogatsi tak naprawdę.
To takie iluzoryczne pewnie bogactwo, pewnie wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby tej sytuacji nie było, ale pewnie tak, będziemy mogli kupić coś trochę taniej.
Krzysztof, jeszcze mam ostatnie do ciebie pytanie. Czy to jest czas na inwestycje?
To jest temat rzeka. No, akurat tym się zajmuję. Rzeczywiście to jest temat mi najbliższy. I to jest tak, że wiesz, no, każdy moment, kiedy masz pieniądze, jest dobry do inwestowania. Tak mówił legendarny inwestor Warren Buffett. Jest to dużo prawdy, no bo każdy kryzys to też zagrożenie i jakaś szansa z drugiej strony, prawda? I ci lepsi, szybci, bardziej elastyczni, bardziej przystosowani do tej sytuacji, no pokonają tych wolniejszych, słabszych, a więc tych mniej odpornych, więc wystarczy tylko wybrać tych, którzy mają większe szanse być wygranymi. I tak, no, można inwestować i zarabiać również w takich czasach, no ale to tyle teoria. No, to myślę, że...
Krzysztof, to może zróbmy tak, bo jak powiedziałeś, że to jest temat rzeka, to my naszych widzów odsyłamy do ciebie, a ty już będziesz wiedział, gdzie ich skierować, jeżeli będą chcieli dobrze zainwestować swoje środki. Odsyłamy do Krzysztofa Prasała, ale tak naprawdę Krzysztof Rubikon, którego będziecie mogli znaleźć na Messengerze, a Krzysztof już dobrze pokieruje wasze pieniążki, żeby zaprocentowały i żebyście mogli na kryzysie jeszcze zarobić. Słyszałem kiedyś, że nawet na wojnie można zarobić, więc...
Na początek to nie stracić.
To nie stracić. Jeszcze jedno pytanie od naszego gościa, naszego kolegi, Mastersa. A co z inflacją? Dosyć szerokie pojęcie, ale ogólne pytanie, ale spróbujmy na nie odpowiedzieć.
To widzę jakiś ekonomista, bo trafiony, zatopiony. Bardzo, bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ta cała pomoc publiczna, o której mówiłem, te pieniądze, które teraz będą płynęły, generowane przez banki centralne, przez rządy, no generują ryzyko inflacji oczywiście. Jest też taki scenariusz możliwy, przy czym no, w wariancie takim recesyjnym no, mamy w chwili obecnej no, benzynę po ile mamy, no, zawsze każdy widzi, prawda? No, to wydaje mi się, że ta inflacja no, jednak będzie musiała poczekać.
Aha. Jak chcieliśmy już kończyć rozmowę, to nasi widzowie się obudzili odważyli i zaczynają zadawać pytania. Izabela Worsznowicz, twoja koleżanka z toru obok, z grupy, która pływa obok, pyta, czy system bankowy się przystosowuje, a jak powinniśmy przystosowywać się my? Co zrobić z oszczędnościami?
No tak powiedziałem, to jest temat, który pewnie by należało rozwinąć. Nie chciałbym tutaj...
Czyli odesłać Izę do ciebie, żeby się z tobą skontaktowała i ty już zadbasz o jej oszczędności, bo rozumiemy teraz, że Iza ma oszczędności. Iza, przypadkiem nie podawaj teraz, gdzie ty mieszkasz, bo chodzi o to, żebyś też była bezpieczna, tak? Jeżeli masz oszczędności. Krzysztof, jak sobie radzisz na koniec jeszcze, jak sobie radzisz z pływaniem, to znaczy w ogóle ze sportem, którego chyba nie bardzo masz jak uprawiać, bo wszystkie obiekty, wszystkie baseny są pozamykane.
Nie, no, radzę sobie tak jak każdy domowymi sposobami, no bo do pewnego momentu nawet udawało mi się chodzić na Jeziorko Czerniakowskie popływać i to była naprawdę duża frajda. Krótkie odcinki, prawda, bo takie 20 minut w takiej wodzie wystarczyło zawsze i już wychodziłem, ale to był taki fajny przerywnik tej monotonnej pracy zdalnej, no bo w tym domu teraz każdy praktycznie siedzi i jeszcze intensywniej niż często w biurach pracuje, więc no, trochę popływałem, no staram się też biegać, ale teraz no to nie wiadomo, aż strach wyjść, pobiegać.
To prawda. Krzysztof, przede wszystkim zdrowia ci życzę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja pierwszy raz zadawałem pytania z zakresu ekonomii i to jeszcze publicznie. Mam nadzieję, że ten mój debiut jakoś wypadł, ale tak naprawdę sam byłem ciekaw, co z tymi moimi pieniędzmi, co z tymi moimi kredytami i co z sytuacją gospodarczą, która może każdego przysłowiowego Kowalskiego dotknąć. Krzysztof, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia i dobrej nocy.
Dziękuję. Dobry balans.
Dawaj. Trafię. Pieprzone rybieństwo. Chyba trafię na sobie mówić w porządku. Nie wiem, czy ktokolwiek to słyszy. Pamiętam. I'm a dead man hanging from the old oak tree. Dziennik kwarantanny, dzień 1272, plus minus 2 tygodnie.
Obudziłam się dzisiaj z melodią w głowie. Jestem Emma. Tak, ta Emma.
Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.